Nie tylko mamy wrogie moce, wrogie siły z zewnątrz, ale czasami przeszkody tkwią w nas. Te przeszkody to jest nasz wróg, z którym musimy sobie poradzić, bo tak naprawdę Biblia uczy nas o tym, jak wyglądać powinno nasze wnętrze. Bo to, co wewnątrz nas, to także przejawia się na zewnątrz. A więc dziś, gdy będę mówił o tym pokonywaniu wroga w sobie, chciałbym mówić o rzeczach, które są pewną przeszkodą, które się pojawiają w naszym życiu i trzeba nad nimi wziąć władzę, trzeba je zwyciężyć. Pan pragnie dać nam siłę, by pokonać te przeszkody, byśmy naprawdę mogli wieść życie zwycięskie, życie wolne w Chrystusie, abyśmy pokonywali te trudności, z którymi mierzymy się bezustannie, bo one są i one będą. I kiedy nasze wnętrze będzie wolne, kiedy my będziemy umocnieni w Panu, kiedy będziemy mieli tą siłę od Boga, o której dziś chciałbym także mówić, do pokonywania przeszkód, będziemy mogli oglądać Jego chwałę w naszym życiu, w naszych domach, w naszych rodzinach, w życiu osobistym. Pokonaj wroga w sobie, albo pokonaj przeszkody w sobie. Tak nazwałem to rozważanie. I będę czytał z drugiej księgi Samuela. Jest to opis pewnego wydarzenia, także świadectwo jednego człowieka, który nazywa się Eleazar. I Eleazar, syn Dodo, jest dziś dla nas pewnym wzorem, pewnym świadectwem, które chcę Wam przedstawić. I czytam od 23 rozdziału, od 9 do 10 wersetu, dwa wiersze. Potem Achohita, Eleazar, syn Dodo, był on jednym z tych trzech wojowników, którzy znajdowali się obok Dawida w Pasdamin, kiedy to Filistyni stanęli do walki z Izraelitami i zmusili ich do ucieczki. 10 werset jest bardzo ważny. Wtedy to właśnie on jeden się nie cofnął. Zapamiętajmy te słowa. On jeden się nie cofnął, lecz uderzył na Filistynów i tak długo ich ciął, aż ręka mu omdlała i przywarła do miecza. I tak sprawił Jahwe, że Izraelici odnieśli tego dnia wielkie zwycięstwo. Całe wojsko przestało się cofać, ruszyło z powrotem za Eleazarem, ale już po to tylko, żeby zbierać łupy. Zbierać żniwo, zebrać dobroci. Ale jeden się nie cofnął. To jest moje przesłanie. Dlatego, że patrząc na jego życie, na jego świadectwo, odkryjemy, jak on pokonał przeszkody w sobie. Jak on zwyciężył w sobie, choć został sam na polu walki, nie cofnął się, nie poddał się, nie przegrał, ale zwyciężył. Miał to coś w sobie, czego nam potrzeba i wierzę, że Duch Święty użyje tego przykładu, bo to jest pewien wzór dla nas, abyśmy także umieli stanąć na polu naszej walki, abyśmy przede wszystkim nie cofali się i pokonali te przeszkody, które są w nas, które powodują, że czasami przegrywamy nasze bitwy, że jesteśmy pokonani, że nie dajemy rady. I wierzę, że Pan chce nam to objawić. Oto pierwszy wróg, którego musimy pokonywać, który się pojawia, który jest przeszkodą w naszym życiu. Kiedy wydaje ci się, że jesteś sam, to pamiętaj, że Bóg jest zawsze z tobą. Musimy pokonać strach. To jest uczucie, które się pojawia. Wielu chrześcijan przeżywa ten stan. Jestem sam, wydaje mi się, że jestem sam. Wydaje mi się, że nikt mnie nie wspiera. Wydaje mi się, że sobie nie poradzę. Zaczyna przychodzić lęk, zaczyna przychodzić strach. Zaczyna on paraliżować nasze życie i wtedy tracimy tą wizję, tracimy tą świadomość, tą prawdę, tą pewność, że Bóg jest zawsze z nami, On nas nigdy nie opuszcza, On nam to obiecał, On nas nigdy nie pozostawi, On zawsze jest przy nas. Czytamy w 9 wierszu, we fragmencie przeze mnie przeczytanym, kiedy Izraelici zaczęli się cofać. A więc tam jest powiedziane, że większość, tak naprawdę on jeden sam się nie cofnął. Izraelici, większość zaczęła się cofać. Jest bardzo łatwo iść za większością. W Kościele działa to odwrotnie. To w świecie może ludzie mówią, większość ma rację. Większość na pewno obrała lepszą drogę. Ktoś kiedyś mi mówił, no ale większość tak wierzy, to musi być prawdą. To nie znaczy, że jeśli większość tak wierzy, to musi być to prawdą. Izraelici, większość się cofnęła. Gdy Eleazar, wybaczcie, niełatwo się wymawia to imię, Eleazar, nie dawajcie takiego imienia swoim dzieciom, Eleazar stanął na tym polu walki, zastanawiam się, czy on słyszał urąganie Filistynów? Czy on słyszał, jak oni się odgrażają? Czy w tym samym zamieszaniu, jakie było na polu bitwy, czy nie dosłyszał pogróżek ich? My się do was dobierzemy, my was zniszczymy, zetrzemy was jak proch na ziemi. To kiedyś Mao Tse-tung także mówił, on chyba też był z jakiegoś rodu Filistynów, bo on mówił, że zetrze chrześcijan z Chin, jak ściera się kurz chusteczką ze stołu. To było jego powiedzenie na posiedzeniach partii komunistycznej. Chin wygrażał się, jak on to chrześcijan zniszczy. Dzisiaj dawno Mao Tse-tunga nie ma, a miliony chrześcijan wielbią Pana w tym narodzie. A więc czyżby ten nasz bohater nie słyszał z jakiegoś powodu tych pogróżek? Czyżby nie odczuwał żadnego lęku? Czyżby nagle stracił poczucie rzeczywistości? Nie. On był po prostu człowiekiem wiary. On był człowiekiem, który wierzył, że nie powinien się poddać. Kiedy stajemy tacy bezbronni, ja myślę, że on także mógł tak się czuć. Kiedy jesteśmy osaczeni trudnościami, niech ten obraz Filistynów dziś reprezentuje presję trudności, które na nas nacierają, które próbują zniszczyć nasze życie, które próbują zaatakować nas, nasze domy, nasze rodziny. Czy nie budzi się czasami w naszych sercach wątpliwość? Czy czasami, gdy jesteśmy osamotnieni w tym wszystkim, co przygniata nas, co dręczy nas, może niektórzy z nas przeżywają trudne chwile, może większość z nas nawet o tym nie wie, z czym się musimy mierzyć, z czym jakaś osoba, jakaś kobieta, jakaś siostra, jakiś brat, mężczyzna się zmaga w swoim życiu, czy czasami nie czujemy, nasze emocje nie podpowiadają nam, chyba nikomu już na mnie nie zależy, nikt się o mnie nie troszczy. Wszyscy mnie opuścili. Czasami czujemy się tak samotnie na tym polu walki. Ale chcę dziś powiedzieć, abyśmy zawsze pamiętali, że są to jedynie uczucia. Ponieważ prawda jest taka, że Bóg jest z nami zawsze i wszędzie. To są uczucia, to są emocje. One nam mówią, sam jestem, nie dam rady, przegram, boję się, to wszystko mnie przerasta, to wszystko jest ponad moje siły. I nasze uczucia o tym nam mówią, nasze emocje nam mówią. Nikomu na mnie nie zależy, nikt się o mnie nie troszczy. Ale prawda jest taka, Bóg jest zawsze z nami, jest z nami wszędzie i właśnie dlatego, że on miał taką świadomość Boga. Dlatego, że Eleazar miał taką świadomość Boga. Dlatego, że on wierzył, że Bóg jest z nim. Dlatego, że on jemu zaufał całym swoim sercem, pozostał na swoim miejscu i odniósł spektakularne zwycięstwo. Amen? Dlatego, że on zaufał Bogu całym swoim sercem. Bóg, któremu służymy, nigdy nie zechce nas pozostawić. Nigdy nie zechce nas pozostawić, ani też nigdy tego nie zrobi. Nigdy tego nie zrobi. On jest zawsze obecny, tak jak dzisiaj, teraz, tak i jutro. Pan mówi, jestem z wami aż do końca. Nigdy was nie opuszczę. W liście do Hebrajczyków 13:5 czytamy, nie opuszczę cię i nie pozostawię bez opieki. Tak mówi Biblia Warszawsko-Praska. Nie pozostawię cię bez opieki. Bóg się o nas troszczy. Zwycięstwo należy do nas. On obiecał, że nas nie opuści, że nas nie pozostawi, że od nas nie odejdzie, że nie będziemy sami. To są Jego obietnice. W księdze Izajasza 41:10 czytamy: nie bój się, bo ja jestem z Tobą, nie trwóż się tak bardzo, bo mnie z Twoim Bogiem, ja Cię umocnię i będę Cię wspierał i podtrzymywał zwycięstwo moją własną prawicą. Będę podtrzymywał Twoje zwycięstwo moją własną prawicą. Halleluja. To jest obietnica Boża. Ale z drugiej strony, wszyscy znamy to uczucie, które nas ogarnia, gdy nadchodzi czas na przykład płacenia rachunków, a konto w miarę jest puste, tak? Albo nie zanosi się na dochody na takim poziomie w danym miesiącu. Lub kiedy masz test SEMI do młodzieży, a ty nie jesteś należycie przygotowany. Znacie to uczucie? Albo gdy siedzimy w gabinecie lekarza, a on mówi do ciebie słowa, które nigdy nie chciałbyś usłyszeć. Tak? To dotyczy każdego z nas. Mnie także. Nie myślcie, że ja takich słów nie słyszę. Ostatnio też takie usłyszałem, które nie chciałbym usłyszeć. I co wtedy się z nami dzieje? Zaczyna nas coś ogarniać. Zaczyna nas ogarniać to uczucie. Te emocje zaczynają się odzywać. No niestety w tym wieku, jak my, już trzeba się przygotować na różne słowa, które lekarz wypowie nad nami. Z tym, że my możemy być jak Eleazar. Tak? Nie musimy uciekać. Nie musimy się poddawać. Nie musimy się cofać. Może niektórzy nigdy nie chcieliby usłyszeć słów, które padają w mediach, jak upadają i lecą na łeb, na szyję wszystkie firmy ubezpieczeniowe, a zainwestowałeś. Jakie to jest uczucie? Strach, że tracisz teraz wszystko. Albo dzwoni telefon i otrzymujesz informację, że twoje dziecko uległo wypadkowi. Kiedyś taki telefon otrzymaliśmy z przedszkola, kiedy nasza córka została oparzona, kiedy wylano na nią cały garnek wrzątku. To nie są miłe wiadomości. Wtedy zaczyna ogarniać cię strach. Wszyscy bywamy wytrąceni z równowagi przez czy to niezapłacone rachunki, nieplanowane wydatki, niesprawiedliwy krytycyzm pod naszym adresem, czy niepewność co do przyszłości. To wszystko nas dotyka. To wszystko gdzieś dotyka naszych emocji. Dlatego apostoł Paweł do młodego Tymoteusza, przypominamy ten werset i przypominać będziemy, napisał takie słowa: proszę Cię, abyś ożywiał w sobie ciągle na nowo dar Boży, który otrzymałeś, gdy wkładałem na Ciebie ręce. Warto sobie to przypominać, ożywiać ciągle, że Bóg jest po naszej stronie, że Pan jest z nami. Otrzymaliśmy bowiem Ducha Bożego nie po to, by trwać w bojaźni, lecz po to, byśmy byli napełnieni mocą, miłością i roztropnością. Nie wstydź się więc dawać świadectwa o naszym Panu, ani o mnie, Jego więźniu. Przeciwnie, bądź gotów zawsze według danej Ci mocy Bożej trudzić się dla Ewangelii. Bóg wybawił nas i wezwał do społeczności swoich wybranych nie ze względu na nasze uczynki, lecz zgodnie ze swym odwiecznym postanowieniem i łaską, którą przeznaczył dla nas w Jezusie Chrystusie przed wszystkimi czasy. Amen. Okazał nam łaskę, przeznaczył ją dla nas przed wszystkimi czasy. Mamy to w Chrystusie, możemy się tego chwycić. Nie wiem, czy wiecie, czy oglądaliście kiedyś, czy otarło się wam wasze życie, czy widzieliście kiedyś, nie wiem, czy w ogóle lubicie kreskówki, bo ja nie bardzo, a niektórzy bardzo lubią kreskówki. W amerykańskich kreskówkach kiedyś była taka kreskówka o takim bohaterze dzieci, który nazywał się Popeja, czy Popaja. Popaja? Papaja. Ja nie oglądałem. Ja tylko używam tego jako przykład. Podobno był to zabawny facecik, tak? Który wierzył w moc szpinaku. To prawda? A więc to był zabawny facecik, który wierzył w moc szpinaku. Ilekroć znalazł się w tarapatach, serwował sobie porcję szpinaku, odczuwał natychmiastowy przypływ energii i był w stanie pokonać najsilniejszego łobuza. Papaja. Nie? Papaj. Papaj. Zamiast się załamywać i śpiewać żałosne piosenki, śpiewał sobie mniej więcej tak. Jestem silny. Jaki jestem, taki jestem i już nim będę. Jak sobie tak zafundował taką porcję szpinaku, to sobie śpiewał, jestem silny. Jestem, jaki jestem i taki już będę. Ha, ale chrześcijanin. A jak my sobie zaserwujemy taką porcję Bożego Słowa, zaserwujemy sobie porcję Bożych obietnic, zaserwujemy sobie porcję Bożej obecności, kiedy oddajemy życie naszemu Panu, możemy powiedzieć tak, jestem silny, moja siła nie jest ze mnie, ale moja siła jest w moim Bogu, a więc nie będę się bał, jestem jaki jestem, mój Pan jest ze mną, cóż może uczynić mi człowiek, amen? A więc nie musimy być pożarci przez strach. Nie musimy być powaleni lękiem. Nie musimy się bać, bo nasz Bóg jest zawsze z nami. I tak właśnie powinniśmy się zachowywać. Gdy chcemy wydostać się z takiego bajora lęku i strachu, w którym utknęliśmy, musimy sobie przypominać i wierzyć, że Jezus dał obietnicę, że jeśli będę wierzył, jeśli uwierzę, to wszystko jest możliwe. Nie możemy polegać na presji strachu, bo ona chce nas zniszczyć. Musimy zaufać Chrystusowi. Jego słowo jest prawdą. Musimy być oświeceni Ewangelią. Tak, Panie, wierzę. Światło Ewangelii nam przyświeca. Świeci w naszych sercach. To są Boże obietnice. To jest Boży pokarm. To jest Boży fundament w naszym życiu. Dlatego nie musimy się bać. Możemy pokonać tego wroga samym sobie. Możemy zwyciężyć te przeszkody w nas. Przeszkody lęku i strachu. Po drugie, kiedy myślisz, że już więcej nie dasz rady, kiedy myślisz, że już więcej nie dasz rady zrobić, to pamiętaj, że Bóg cię wzmacnia, możemy pokonać bezsilność. A więc drugą przeszkodą, drugim wrogiem, który się wzbudza w nas, to wróg, który nazywamy bezsilnością. On chce nas opanować i sprawić, że jesteśmy bezsilni. Czytamy w drugiej księdze Samuela 23:10. Bił się z Filistynami, dopóki nie omdlała mu ręka i przywarła do miecza. Taki werset. To jest nasz bohater. Nie dość, że został sam, bo został sam. Czytamy, że on pozostał sam, że nie uciekł. To w tak intensywnej walce, po jakimś czasie, na pewno odczuwał zmęczenie. Jestem przekonany. Bez względu na to, jakim był bohaterem i siłaczem. Wczoraj gdzieś na wiadomościach oglądałem, jak Saleta wbiegał po schodach w Pałacu Kultury na najwyższe piętro. Była to jakaś akcja związana z pewną dolegliwością płucną i on chciał zwrócić na tę dolegliwość uwagę, jaki był zmęczony, kiedy wyszedł, praktycznie wyszedł, nie dobiegł na sam szczyt, cały spocony, lało się z niego. Wyobrażam sobie, jak czuł się nasz bohater, który walczył tak długo, sam. Walczył tak długo, że mięśnie jego ręki doznały kurczu. Tak sobie to wyobrażam. A więc mięśnie jego ręki dostały kurczu i nie był w stanie nawet wypuścić miecza. Zacisnął się mu w ręce. Bo był tak już zmęczony, wycieńczony, jego mięśnie nawet dostały kurczu. Był śmiertelnie zmęczony i wyobrażam sobie, jak ciążył mu miecz. Myślę, że wydawało mu się momentami, że on waży tonę. Czujmy się w jego sytuację. Czujmy się na moment w jego stan tego boju i walki. Lecz w momencie tej największej słabości Bóg go wzmacniał. Nie ma innej możliwości. Nie miał innej szansy pokonać tych wszystkich wrogów. Biblia mówi, że ich zwyciężył. Nie zrobił tego o własnych siłach, ale Bóg go wzmacniał i dał mu odnieść wielkie zwycięstwo. To Pan zaopatrzył go w moc potrzebną do wykonania tego zadania, którego się podjął. On się podjął zadania i wykonał go. Wykonał go, bo Bóg go wzmacniał, bo Bóg go posilał. Bóg wcale nie zamyślał pozostawić go na łasce losu, albo nie polecił mu, aby żył teraz sobie sam na tym polu walki, lecz przyszła pomoc. Bóg pomógł mu. Ja sobie to wyobrażam, że Duch Święty zstępował na niego, tak jak zstępował może na Samsona, może na innych mężów Bożych w Starym Testamencie. Ogarniał go Duch Boży i był w stanie walczyć dalej. Jeśli Samson pokonał oślą szczęką tylu Filistynów, to także nasz bohater był w stanie pokonać wielu mieczem. Bo Bóg był z nim. Bóg wcale nie zamyślał go pozostawić samego. On stanął przy niemu. Jeśli zaczynamy działać według Bożego powołania, jeśli służymy Bogu, jeśli oddaliśmy Bogu nasze życie, jeśli Mu ufamy, jeśli polegamy na Nim, to Bóg zawsze zmęczonych i bezsilnych i zniechęconych posila, zachęca i wzmacnia. Taki jest nasz Bóg. Jeśli działamy w wyznaczonym przez Boga obszarze, odczuwamy bezustanny przypływ Jego energii, Jego mocy, Jego siły. O tym mówi Boże Słowo. Izajasz powiedział tak w 40 rozdziale. To On daje siłę tym, co są zmęczeni. On dodaje sił tym, co są zmęczeni. Umacnia tych, którzy już są osłabieni. Młodzi ludzie męczą się i chwieją. Zdarza się, że mdleją młodzieńcy. A tym, co ufają Panu, przybywa sił nowych. I skrzydeł dostają jak orły. Biegną naprzód, nie czują zmęczenia. Poruszają się ciągle i nie są znużeni. Jesteś znużony? Potrzebujesz siły od Pana. Świeżego tchnienia. Jeden z największych trenerów koszykówki amerykańskiej, trener John Wooden, najlepszy trener koszykówki, podobno ogłoszony najlepszym trenerem wszechczasów, zawsze bez znużenia powtarzał swojej drużynie. Wiecie, co on mówił swojej drużynie? Nie pozwalajcie na to, by to, czego nie potraficie, przeszkodziło wam w zrobieniu tego, co umiecie zrobić. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Bóg także daje nam wskazówki i przypomina nam, na przykład w słowach apostoła Pawła, tydzień temu o tym mówiłem, kiedy mówiłem o życiu w obfitości, że mamy obietnicę, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Ale to jest obietnica. To nam przypomina apostoł Paweł. To nam przypomina nasz trener, Duch Święty. O tym mówi nam Boże Słowo, że możemy wszystko w tym, który nas umacnia w Chrystusie. Pamiętajmy o tym zawsze. Nie zaprzestawajmy działać, nie poddawajmy się bezsilności, pokonajmy tego wroga w nas, oddajmy to Bogu. On panuje nad wszystkim, na pewno ruszy z pomocą w stosownej porze i najważniejsze z naszej strony jest to, byśmy robili to, co do nas należy. Amen? Jeśli ja go będę wielbił na nabożeństwa, gdy przychodzę, jeśli będę mu służył w tygodniu, jeśli będę modlił się bezustannie, jeśli będę mu służył, go kochał, polegał na nim, Bóg mnie nie zawiedzie, to my go zawodzimy, to my czasami mamy braki z powodu naszej winy. Bóg nigdy nas nie pozostawi. Pan Jezus mówił o tym, apostołowie o tym pisali, do tego zachęca nas każdy list apostolski, ma ten element, który nas zachęca, który nas pobudza do tego, byśmy Bogu ufali. Apostoł Paweł mówił na przykład w liście do Efezjan 6 rozdział, szukajcie umocnienia w waszym zjednoczeniu z Panem, tak? To ja mam robić. To nie Pan ma szukać mnie, aby mnie umacniać. On chce to robić. Ale On to robi wtedy, kiedy ja tego chcę, kiedy ja tego pragnę, kiedy ja do Niego przychodzę. Oto szukajcie umocnienia w waszym zjednoczeniu z Panem i w Jego niezmierzonej potędze. Przywdziejcie, znowu kieruje do nas, na siebie. Weźcie, ubierzcie się, przywdziejcie zbroję Bożą, abyście mogli oprzeć się tym wrogom, którzy was atakują. A więc możemy pokonać wroga bezsilności. Po trzecie, kiedy odczuwasz pokusę, żeby się poddać, nie rób tego. Pokonać rezygnację. Pokonać rezygnację. Z zrezygnować, poddać się. To nie jest mentalność dzieci Bożych. To nie jest mentalność tych, którzy należą do Jezusa. 2 Samuela 23:10 mówi nam, on stanął i bił Filistyńczyków. Pozostał sam. Miał wszelkie prawo uciec jak inni. Mógł powiedzieć, to nie jest robota na jednego człowieka. Mógł powiedzieć, rezygnuję, ja nie dam rady. Czytając ten fragment, odnosimy wrażenie, że ta bitwa mogła trwać nawet kilka godzin. Z pewnością nasz bohater musiał zmagać się z samotnością, ze zmęczeniem, z pokusą, by uciec, jak wszyscy pozostali. Może zadawał sobie pytanie tego typu, czy warto tak się narażać? Bardzo logiczne pytanie. Czy warto tak się narażać? Albo inne. Czemu nikt mnie nie wspiera? Mógł sobie zadawać takie pytanie. Dlaczego wszyscy mnie opuścili? Mógł dojść do takich stwierdzeń. Wystarczy. Dość. Zrobiłem, co mogłem. Wycofuję się. Nie mam sił więcej. Ale wykonanie Bożej woli do końca zawsze się opłaca. I to jest właśnie motto, że się opłaca. Nie dajmy się zniechęcić przez pasywną postawę i zachowanie innych ludzi. Nie schodź z placu walki, aż zwyciężysz. Nie rezygnuj, zanim dobiegniesz do mety. Nie ulegaj zmęczeniu, aż zbierzesz całe żniwo. Na pewno ci się uda, tylko po prostu nie poddawajmy się. Z pewnością Bóg nam pomoże. List Hebrajczyków 10 brzmi tak, od 35 wersetu. Nie pozwólcie więc wydrzeć sobie nadziei, dzięki której oczekujecie na wielką zapłatę. Potrzeba wam wytrwałości, bo tylko dzięki niej, poddając się woli Bożej, dostąpicie spełnienia się was obietnicy Bożej. Już niedługo, bardzo niedługo przyjdzie ten, który ma przyjść. Nie opóźni się na pewno. Sprawiedliwy będzie żył dzięki swojej wierze. Gdyby cofnął się, przestanę mieć w nim upodobanie. Gdyby się cofnął, Filistyni zabraliby całą ziemię Izraelitom. Zabraliby im cały dobytek. Wzięliby w niewolę, ale on się nie cofnął. My nie należymy do tych, którzy cofają się tchórzliwie, idąc dobrowolnie na wieczną zgubę. Jesteśmy ludźmi wiary, zatroskanymi o zbawienie własnej duszy. A więc tu jest postawa naszego bohatera. Czasami nie jest łatwo. Tak to zobrazuję. Mam nadzieję, że nigdzie w waszych domach tak nie jest. A czasami tak się zdarza. Różne są ku temu powody. Czasami, żeby opuścić pokój, w którym jest bałagan, musisz po prostu, nim przejdziesz na drugą stronę do drzwi, się przebić. Dlatego powiedziałem, że u nas tak nie jest. Ja widziałem pokoje w bałaganie. Tak powiem wam, tak dyskretnie, po cichu. Amerykanie są niesamowici w tym. Potrafią. Pamiętam, jak kiedyś tu mieliśmy team amerykański młodzieży, to nie tylko do pokoju nie szło wejść, ale nawet na korytarz nie szło wejść na górze. Wszystko było wymielone, wywalone. Ciuchy wszędzie leżały. Jak oni to później pozbierali, czy każdy wziął swoje, to nie wiem. To było wszystko wymielone. Żeby opuścić pokój, w którym jest bałagan, musimy po prostu po nim przejść, jakoś się przebić i dotrzeć do drzwi. Jeśli chcę wyjść, nie mogę się zatrzymać, bo utknę w tym bałaganie, tak? A więc zachęta brzmi tak. Idźmy wytrwale, tak długo, aż każda przeszkoda zostanie pokonana. Przedzierajmy się do przodu, nawet gdy czujemy ból, zawód, ponieważ ktoś krzywdząco, niesprawiedliwie cię potraktował lub zawisła nad tobą czarna chmura samych niemożliwości. Trzeba iść do przodu. Iść przez oznacza wejść z jednej strony i wyjść z drugiej strony. Musimy przez to przejść. Czasami trzeba przez to przejść i nie możemy się zatrzymać nigdzie po drodze. Trzeba iść dalej, wytrwale, tak długo, aż przejdziemy przez. Przejdziemy przez, jak mówi Psalm 23, choćbym nawet musiał przejść przez ciemną dolinę, to Pan będzie ze mną. Amen? Choćbym musiał przejść przez doświadczenie i próbę, to Pan mnie przeprowadzi. Psalmista wiedział, że z jednej strony będzie ciemno, przerażająco, ale z drugiej strony świeci słońce. Jest światło. Wiedział, że z jednej strony będą łzy, ale z drugiej radość i z odniesionego zwycięstwa. Amen. Dlatego musimy przejść do przodu, iść dalej, nie rezygnować w połowie drogi, bo chcemy dotrzeć na drugą stronę. Nie wiem, przez co teraz może ty przechodzisz, albo jeszcze ktoś inny. Nie wiem, przez co przyjdzie nam jeszcze przejść. Nie wiem, co będzie jutro. Nie mam pewnego, czystego obrazu, ale wiem, że po drugiej stronie zawsze czeka nas zwycięstwo, bo Bóg nas nie opuści, nie musimy rezygnować. Pan jest z nami, On nas przeprowadzi. I ostatnia krótka myśl. Kiedy odnosisz zwycięstwo, to dziel się łupami, pokonać samolubstwo. Co to znaczy? Druga księga Samuela 23:10. Wojsko wróciło tylko po to, by zebrać łupy. My mamy taką mentalność. Mi się należy, więc to musi być moje. Ale najlepiej by to było osiągnąć bez żadnych zmagań. Bez żadnej walki. Ten ledwo wyzionął ducha na polu walki. Zostało pełno łupów. On zwyciężył, walczył. Bił się do końca. Nie dał się pokonać. Ufał Bogu. Kiedy zobaczyli, że Filistyni padli, całe wojsko wróciło. Ale nie po to, żeby walczyć. Żeby pozbierać łupy. Żeby napchać kieszenie. Żeby zadowolić siebie. Żeby napełnić swoje kołczany. Żeby napełnić swoje worki. Po to przyszli. Jakie jest nasze nastawienie, jeśli chodzi o życie z Bogiem? O życie z Kościołem? To wielkie zwycięstwo naraziło Eleazara na atak jeszcze jednego subtelnego wroga, jakim jest egoizm i samolubstwo. To jest też wróg. O nim jest tutaj mowa. Jego można tu odkryć. Ten dzielny wojownik miał wszelkie prawo, by zatrzymać te wszystkie łupy tylko dla siebie. Kto się ze mną zgodzi? Ja się zgadzam, dwoma rękami. Bił się, zwyciężał, pracował, harował, zesłabł, ręka mu zdrętwiała, był spocony, zmęczony, a więc wygrałeś, wszystko jest twoje. Jednak szczodrość, wspaniałomyślność to cechy odzwierciedlające serce naszego Boga. Nasz bohater odzwierciedla serce tego, który mu pomaga. A więc samolubstwo obnaża ciasnotę i krótkowzroczność naszych serc. Samolubstwo. Gdyby nasz bohater zatrzymał te łupy dla siebie, to radość z tego, co zrobił, nie byłaby aż tak wielka, a jego zwycięstwo nie byłoby tak entuzjastycznie świętowane. Ale podczas wspólnego dzielenia się łupami świętowali wszyscy. Wszyscy się cieszyli. Dzieląc się z innymi, Eleazar znalazł się na liście trzech najdzielniejszych rycerzy Dawida. Dlatego, że był hojny. Był tym, który się dzielił. W tym zacnym gronie nie ma miejsca na podkreślanie zajemnika ja. Nie ma miejsca na samolubne wpatrywanie się w siebie. Gdyby tak było, to nasz bohater dałby drapaka z pozostałymi, którzy myśleli tylko o sobie i o tej sytuacji. Ale on tak nie myślał. Jego zwycięstwo miało być zwycięstwem wszystkich. Czyż nie jest to tak jak w Kościele? Jak wśród nas? Że jeśli przeżywamy smutek, doświadczenie, przeżywamy go razem. Jeśli jest jakiś kwas, jakaś odrobina zakwasu, to cały zaczyn jest zakwaszony. Jeśli ktoś przeżywa zwycięstwo, jest błogosławiony, to zdrowy kościół, zdrowe dzieci, powinny się z tego cieszyć. Kupił sobie brat nowy samochód, cieszę się razem z nim. Halleluja! Chwała, że go było stać, że Bóg mu pobłogosławił. Wiecie, zazdrość, samolubstwo to jest rezultat braku wiary. Jeśli ktoś zazdrości, to znaczy, że nie ma krzty wiary w nim, bo nie wierzy, że Bóg może mu pobłogosławić. Że też może jego zaspokoić. Że też może jemu pomóc. Oto ten człowiek, który chodził z Bogiem, dzielił się zwycięstwem z innymi i wszyscy się cieszyli. Wszyscy się radowali. Biblia nas przestrzega tak. Drugi Tymoteusza to ostatnie wskazówki na koniec. To wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Znamy ten tekst. I tutaj jest powiedziane, po pierwsze, na pierwszym miejscu autor wymienia, ludzie bowiem będą samolubni. Będą lubić tylko siebie. Będą tylko o siebie dbać. Będą tylko na siebie patrzeć. Samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni. Może jeszcze raz przeczytam. Rodzicom nieposłuszni. Niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga. Czy to jest prawdą? Czy widzimy to w świecie, w sercach ludzi, którzy nie przeżyli odrodzenia, spotkania z Bogiem? To wszystko się dzieje. Okrutność, nieprzejednanie. Na juwenaliach krakowskich zadźgano 4 studentów nożami, pijani, wtargnęli do miasteczka studenckiego w Krakowie. Dzieją się straszne rzeczy. Strach wychodzić na ulicę. Apelują w Krakowie, żeby zamknąć dla ludzi z zewnątrz całe miasteczko studenckie do władz miasta, żeby tam nikt nie wchodził. Bo dzieją się straszne rzeczy. Ludzie są samolubni, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, bluźnią wszędzie. Każdy piłkarz na boisku, co tylko źle kopnie, to można zobaczyć na jego usta, jakich słów używa. Dzieciaki przyjdą tutaj na trening, klną jak szewcy. Bluźnią, szydzą, nieposłuszeństwo, pycha, bezbożność, przewrotność. To wszystko jest dziś pośród nas. Z tego wszystkiego uwalnia Bóg. To wszystko zmienia Jezus. Gdy przychodzi do naszego życia, On ma moc to uczynić. On jest takim Bogiem, który to usuwa. Zabiera te nieczystości serca człowieka. Uwalnia go z tego. A także musimy pamiętać, żebyśmy nigdy nie byli ludźmi, którzy są samolubni, chciwi, patrzeni tylko w siebie. Takim był nasz bohater. On mówił, nie walczyliście? To nic, ale chodźcie. Cieszmy się razem. Radujmy się razem. Świętujmy razem. Bierzmy te łupy razem, dzielmy się. To jest nasze wspólne zwycięstwo. I apostoł Paweł w liście do Filipian tak to jakby kończy, akcentuje i mówi tak w drugim rozdziale. Nie poszukujcie niczego w celu wynoszenia się jedni ponad drugich. Nie gońcie za próżną chwałą, lecz z całą pokorą uważajcie innych za lepszych od was samych. Niech nikt nie szuka tylko własnego dobra, lecz niech myśli o sprawach innych. W współczesnym kościele, w tym nowoczesnym pojawiła się taka metoda, żeby siebie chwalić. Ja jestem najlepszy, ja jestem the best, ja umiem najbardziej, u mnie jest super. To się akcentuje, to się wyolbrzymia. Biblia mówi zupełnie coś innego. Nie mamy się wynosić, nie mamy gonić za próżną chwałą, nie mamy uważać siebie za lepszych od innych, mamy drugich uważać za lepszych od siebie. To jest postawa biblijna. Niech mówią co chcą, niech używają jakichkolwiek sloganów dzisiaj we współczesnym słowiennictwie, to nie ma dla mnie znaczenia. Ja mam być biblijny, ja mam być według Ducha Bożego. A Duch Boży mówi zupełnie inaczej. Niech nikt nie szuka tylko własnego dobra. Eleazar mógł powiedzieć moje dobro. Ja tu wygrałem. To jest moja chwała, to jest moja chluba, to są moje łupy. Przywoźcie tutaj, niech podjadą tiry, zbieram to wszystko, to jest moje, zabieram to do mojego domu. Teraz będę sobie żył do końca życia w wolności, w bogactwie, wszystkiego co mam zabrałem z pola walki. Ale on zobaczył, że cała armia Izraela idzie. Idą, jacy szczęśliwi. I biorą, on stoi sobie, nie wiem czy już ten kurcz go puścił czy nie, stoi sobie i się cieszy razem z innymi i chwali Boga, że Bóg daje zwycięstwo. Amen. Tak, takie powinno być nasze życie. Tak powinniśmy na to patrzeć. A więc chciejmy pomodlić się, aby w nas pokonywać przeszkody, aby pokonać te przeszkody, aby zawsze pamiętać, że nigdy nie jestem sam, bo Bóg jest zawsze ze mną. Abym zawsze pamiętał, że mam odeprzeć pokusę poddania się, rezygnacji. Abym zawsze pamiętał, że wszystko, co mam, jest dzięki Bożej łasce. Jest dzięki Bożemu zaopatrzeniu. Mogę pokonać każdą bezsilność, kiedy jest mi ciężko, kiedy otacza mnie presja, trudności. Powstańmy. Powiedzmy Panu: Panie, w imieniu Twoim chcę pokonać te słabości, które są we mnie. Chcę pokonać tego wroga, który jest we mnie. Panie, czegoż mam się bać, kiedy Ty jesteś ze mną? Panie, dlaczego mam być w bezsilności, kiedy Ty mi dodajesz siły i wzmacniasz mnie, zmęczonemu udzielasz siły? Panie, dlaczego mam rezygnować, jeśli Ty jesteś ze mną? Mogę pokonać to uczucie, mogę pokonać tą pokusę rezygnacji, poddania się. Panie, dlaczego mam być tylko wpatrzony w siebie, być samolubny, kiedy Ty zaopatrujesz, kiedy Ty uzupełniasz wszystkie braki? Panie, dziękuję Ci za to, że mogę zwyciężyć te wrogie siły w sobie, te uczucia w sobie i mogę powiedzieć: Panie, jesteś ze mną, nie muszę się bać. Wznieśmy nasze ręce i pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci, że karmisz nas swoim słowem, że nasycasz nasze życie swoją mentalnością nieba, swoim błogosławieństwem niebios. Dziękujemy Ci, Panie, że także i nam dodajesz siły, że Panie i nas powołałeś, że i my czasami jesteśmy jakoby osamotnieni na tym polu walki. Czasami biorąc ten miecz Twojego słowa, czujemy się tacy samotni w tym boju, ale Panie, to słowo, ten miecz przywarł do naszej dłoni. Panie, tak chcemy mieć ten kurcz duchowy. Chcemy złapać, Panie, to słowo. Chcemy złapać ten miecz, który nam dałeś. Obietnice Twoje, Panie. I chcemy stanąć w odwadze. I chcemy powiedzieć: Panie, Ty jesteś z nami. Panie, Ty jesteś po naszej stronie. Panie, Ty jesteś tym, który nas napełnia odwagą. Ty jesteś tym, który daje siłę w bezsilności. Ty jesteś tym, który zaopatruje. Ty jesteś tym, który zabiera lęk i strach. Panie, dziękujemy Ci, że możemy być jak nasz bohater. Że możemy, Panie, stać na tym polu boju, nawet jeśli inni by się wycofali. Panie, dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam taką siłę i dałeś nam taką obietnicę. Panie, dziękujemy Ci za to słowo. Ja dziękuję Ci za tą postać, która jest gdzieś tam wspomniana w krótkim świadectwie, ale niesie za sobą takie przesłanie, niesie za sobą taki przykład. Panie, ja Ci dziękuję za tą postać, że jest dla mnie także przykładem i wzorem do naśladowania postawy, którą przyjęła. Panie, dziękujemy Ci, że tego samego Boga mamy, że temu samemu Bogu służymy, że i może czasami podobne, może w trochę w innym wymiarze zmagania towarzyszą każdemu z nas, każdego z nas dotykają. Dziękujemy Ci, Panie, że pomożesz nam przejść przez cokolwiek przechodzisz dzisiaj, siostro, bracie. Pan pomoże Ci przejść przez i da Ci zwycięstwo. I oglądać będziesz Jego chwałę. Życzę radosnego, błogosławionego tygodnia. Spotykamy się codziennie w tym tygodniu na modlitwach. Niech Bóg błogosławi Wasze domy. Niech błogosławi Wasze rodziny. Pracę, szkołę. Miejcie dobry czas. I zostańcie z naszym Panem na co dzień w Waszym życiu. Amen.